Cześć, witam Was w 15 odcinku Castmasu. Dzisiaj dzień, w którym chcę zacząć od tego, żeby przypomnieć Wam, że w poniedziałek 18 grudnia w Warszawie w kawiarni Wrzenie Świata odbędzie się spotkanie castmasowe. Okazja do kupienia mojej książki, półdekadnika oraz uczuciownika. Okazja do tego, żeby kupić w ostatniej chwili prezenty, ale też żeby zdobyć autografy, żeby sobie zrobić zdjęcie i oczywiście w miłej atmosferze chwilę posiedzieć i porozmawiać. Spotkanie zaczyna się o 17:00. Knajpa jest otwarta do 21:00, więc to jest taka graniczna godzina. Zobaczymy, jak się będę czuć, bo to też wszystko zależy od tego, jak się będziemy wszyscy czuć, ale chyba głównie będzie troszkę uzależnione od tego, w jakiej ja będę formie. Ale myślę, że damy radę do tej 21:00 wytrzymać. Dzisiaj zaczynamy maila od Joli Gil, która pisze do nas maila pod tytułem Kilka trudnych słów o tym, jak walczyć o święta pod ołowianym kocem. Cześć Justynko, poczułam, że jednak chcę napisać tego maila po jednym z odcinków, w którym słuchaczka wspominała o zbiórce dla szpitala. Z wielką przykrością muszę dać znać, że w tym roku mojej zbiórki nie było. Kolejny ciężki epizod depresyjny zabrał mi wszystko. Magię, świąt, radość, spokój, ciepło. I właśnie siłę na zbiórkę. Poświęcam ją na to, żeby samej tych świąt w szpitalu nie spędzić. Słucham Castmasu z trudnością, bo ciągle chce mi się płakać, ale uwielbiam Ciebie, Twój spokojny głos i historię innych. Czasem zazdroszczę, czasem współczuję i przytulam tych, którzy cierpią, a czasem bardzo się utożsamiam. Kocham święta. Grudzień to dla mnie najlepszy miesiąc. Niestety nie tym razem. Ubieranie choinki, planowanie wigilii, kupowanie prezentów sprawia mi ogromny ból. Codziennie walczę, ale bez efektów. Najchętniej zamknęłabym się w ciemnym pokoju. Najchętniej chciałabym zniknąć, nie przeszkadzać, nie uprzykrzać. Ale staram się dożyć, mimo wszystko. Dla mojego M, który jest najważniejszym punktem w moim życiu, z którym spędzę święta bez udawania, który zamknie mnie w swoich ramionach, żeby spróbować ochronić mnie przed światem, chociaż wyrzuty sumienia zjadają mnie doszczętnie. Pamiętam, jak pisałam do pana X, pamiętam, jak go wspierałam, jak prosiłam go o nadzieję, której sama teraz nie widzę. Jednak zwykle jest tak, że wobec siebie człowiek nie potrafi wykorzystać tych narzędzi. Płaczę, pisząc tę wiadomość. Z jednej strony czuję chęć podzielenia się tym, żeby dać znać innym, że nie są sami. Z drugiej strony czuję, że obarczam sobą i udzielam się. Mózg człowieka z chorobą afektywną dwubiegunową bywa okrutny. Do wszystkich, którzy są w podobnym stanie, pamiętajcie, żeby sięgać po profesjonalną pomoc. Dla wielu z Was leczenie jest szansą na normalne i dobre życie. Chcę Wam życzyć wspaniałych, ciepłych świąt ze wspaniałymi ludźmi obok i zwierzakami oczywiście. A Wy trzymajcie kciuki, żebym wytrwała. Proszę. Pozdrawiam Cię, Justynko. Jesteś wspaniałym człowiekiem i ogromnie Cię wspieram. My comfort person. Pluszowy człowiek. Oj, Jolu, dziękuję Ci bardzo. Michał. Trudno mi cieszyć się świętami, gdy mój przyjaciel myśli o eutanazji. Trudno mi planować tegoroczne święta, gdy myślę o tragedii, jaka rozgrywa się za drzwiami mojego przyjaciela Staszka, który jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, z wielochorobowością i jest niezdolny do samodzielnego funkcjonowania, a jednocześnie jest zupełnie sam. Przybija mnie to, że choć staram się pomóc jak mogę, to efekty moich działań są niewystarczające. Na myśl o rozmowach przy rodzinnym stole, o tym, czy karp jest dobrze przyrządzony, dostaję mdłości, bo są o wiele ważniejsze sprawy. Wiem, że każdy ma prawo przeżywać świąteczny czas na swój sposób, ale sam odczuwam presję kończącego się czasu. Czasu nie mojego, tylko Staszka, człowieka, który stał się bardzo istotny w moim życiu. Staszek od młodych lat za cel swój wyznaczył pomaganie innym. a dzięki empatii i wykształceniu, a jest psychoterapeutą, robił to z powodzeniem. Często wspomina Wigilię Miejską, na której składał życzenia i przytulał tych, których miasto na nią zaprosiło. Jeden z mężczyzn rozpłakał się, a na pytanie Staszka, co się stało, odpowiedział, że tylko on potraktował go jak człowieka. Wtedy Staszek rozejrzał się dookoła i zauważył, że faktycznie organizatorzy, pracownicy socjalni stali z boku, nie okazując żadnych ciepłych uczuć tym, którzy podobnie jak ciepłego posiłku potrzebowali szacunku. Ale taki właśnie jest Staszek. Dużo pracował w wolontariacie i zawsze starał się, by pomoc ta była na zasadzie wędki, a nie ryby, i by nie urażać niczyjej godności. W obliczu wielu obowiązków nie zdziwiło go, że w pewnym momencie zaczął być osłabiony. Bolały go nogi. Była to jednak poważna sprawa. Rozległy guz mózgu. Na szczęście jeszcze przed 30 wygrał niezwykle trudną walkę z chorobą. Po tym wszystkim musiał zwolnić, prowadzić bardziej oszczędny tryb życia. Zobaczył też, ile warte są ludzkie przyjaźnie, bo większość przyjaciół i znajomych poza jednym, który walczył o jego życie do upadłego, gdy rozpoczęło się piekło choroby, rozpłynęło się jak kamfora. Dlatego postanowił pomagać zwierzętom, które też kochał. Ukończył zoopsychologię, wrócił do rodzinnego Tarnobrzega i postanowił szerzyć wiedzę na temat psychologii psów i kotów. Niestety zbiegło się to z jego osobistą tragedią, bo w wypadku zginęła jedyna mu bliska osoba, ta, która chwilę wcześniej walczyła o jego życie, co przypłacił załamaniem. Prawdopodobnie dało to początek reumatoidalnego zapalenia stawów, a na pewno było traumą, której skutki czuje po dziś dzień. Gdy doszedł do siebie, rozpoczął swoją nową misję. Zaadaptował suczkę Sarę, która stała się jego psią asystentką, była też doskonałą przyjaciółką i nadawała sens jego życiu. Razem wdrażali to, co wcześniej zaplanował. Kilkuletnią sielankę przerwało nagłe odejście Sary, a chwilę po tym pogorszenie się zdrowia Staszka. Ujawniły się komplikacje i pojawiły nowe schorzenia, głównie reumatyczne i neurologiczne. Podobnie jak kiedyś, znajomi się rozpierzchli, a pomoc, na którą mógł liczyć, to stwierdzenia: będę się za ciebie modlić lub poradzisz sobie. Nie powstrzymało to jednak postępujących schorzeń i krok po kroku odcinało go od normalnego funkcjonowania. Stał się niesamodzielny, nie mógł ruszyć się z domu, odcięło go to od pracy i pasji. Stał się bezużyteczny społecznie i zupełnie odizolowany. O ironio, w walce o życie odezwała się do niego fundacja pomagająca w organizacji legalnej eutanazji. Już wtedy ból, jaki odczuwał, był na tyle silny, a perspektywy tak beznadziejne, że zaczął rozważać ich propozycje. Wtedy z pomocą przyszła szlachetna paczka i darczyńca, który ufundował Staszkowi skuter inwalidzki. To miała być jego przepustka. Miał dzięki temu spełnić marzenie i jeździć do schroniska. Znów wrócił sens życia, ale radość nie trwała długo. Osłabienie i konieczność radzenia sobie o własnych siłach doprowadziły do utraty przytomności, a gdy upadł, połamał żuchwę wraz z uzębieniem. To, co wstępnie wydawało się błahostką, okazało się olbrzymim problemem, gdyż zabiegu rekonstrukcji nie refunduje NFZ, a koszt jest potężny. Na to wszystko nałożyła się pandemia, kłopoty finansowe i olbrzymie osamotnienie. Są dni, w które zrobienie sobie herbaty czy podgrzanie posiłku są poza jego możliwościami. Niesamowicie cierpi z powodu izolacji społecznej. Utracił kontrolę nad wszystkim. Przez 2 lata, zanim nie dotarło do mnie, co się u niego dzieje, nie widywał nikogo innego oprócz pań z opieki społecznej i służb medycznych. W samotności przeżywał święta, Sylwestra i urodziny. Ciężko mi się o tym myśli i pisze. I chociaż jestem 40-letnim mężczyzną, to łzy same cisną mi się do oczu. On jest w takim stanie, że chociaż chciałby coś zrobić, jakoś się ratować, to nie może. Nie ma już siły wewnętrznej. Co noc śni koszmary, ma uogólnione lęki i trzęsie się jak dziecko, gdy słyszy dzwonek do drzwi, bo nie wie, jakie zagrożenie on zwiastuje. Boi się ludzi. Ciągły stres pogarsza wszystkie schorzenia, wykańcza go. Boi się, że coś mi się stanie, już go nie odwiedzę i znów zostanie tylko z susłem. Nie może spać. Leki antydepresyjne słabo działają. W kolejce do psychoterapeuty czeka już kilka lat. Jednocześnie będąc psychoterapeutą, ma świadomość, jakie skutki niesie za sobą nieleczona depresja. Wyjściem z tej sytuacji jest pozyskanie środków na leczenie, bo tylko tak realnie mogę wyciągnąć go z tego błędnego koła, w jakim się znalazł. Dlatego założyłem zbiórkę, ale zbieranie środków jest trudnym wyzwaniem, zwłaszcza, że nie mam doświadczenia w działalności charytatywnej. Mam to ciągle w świadomości, dlatego trudno mi po prostu cieszyć się świętami. W obliczu takiej tragedii, to, co zwykle dawało mi frajdę, traci swój smak. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego życie jednego człowieka może być tak ciężkie. Staszek to człowiek mający dużo empatii, mający szeroką wiedzę, jest bardzo ciekawy. Można go słuchać i rozmawiać z nim godzinami. Nie ocenia, a szanuje rozmówcę, a jak się uda wciągnąć go na dobre w rozmowę, to pokazuje świetne, inteligentne poczucie humoru. Ale po chwili śmiechu zazwyczaj wszystko do niego wraca i powoduje jeszcze większy smutek. Postaram się zaprosić go do siebie na Wigilię, ale pewnie trudno będzie go przekonać, bo jednak ten lęk przed ludźmi jest dominujący. Na pewno w tym czasie go odwiedzę, ale takie odwiedziny, gdy nie przynoszę dobrych wieści, są dla mnie trudne i frustrujące. Podarowanie błahego prezentu jeszcze bardziej uwydatnia bezsens jego sytuacji i powoduje to okropne uczucie bezsilności. Dziękuję, że mogłem się podzielić jego historią i towarzyszącymi mi w związku z nią emocjami, które duszę w sobie od dawna. Szczególnie dziękuję pani Justynie, że stworzyła ku temu przestrzeń. Na co dzień staram się być optymistą i wierzyć w powodzenie, a przede wszystkim robić co mogę, by tak było. Czasami jednak pękam. Życzę pani Justynie i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom pełnych wewnętrznego ciepła świąt. Pozdrawiam serdecznie, Michał Dziurzyński. PS. Pozwolę sobie podać pani link do zbiórki, gdyby ktoś chciał wesprzeć Staszka. Myślę, że znajdzie się wiele osób tutaj i podaję adres, który jeszcze oczywiście wkleję jako link. To jest adres pomagam.pl łamane przez Staszkowi. Po prostu. Jest też grupa na Facebooku, to też tam są licytacje. Jeszcze raz. pomagam.pl/Staszkowi. Możemy zrobić taką akcję, że każdy z nas przeleje co najmniej jedną złotówkę, to już będzie kilka tysięcy złotych, a jeżeli ktoś może więcej, to zachęcam do tego, bo historia jest takim utracie nadziei, a wydaje mi się, że sporo można zrobić i sporo możemy zrobić, żeby Staszkowi pomóc. Droga Justyno, to pierwszy rok, w którym przysłuchiwanie się historiom z Castmasu towarzyszy mi podczas wyczekiwania na tegoroczne święta. W poprzednich latach wydawało mi się, jakoby podczas tego czasu czegoś mi brakowało. Teraz każda osoba przesyłająca swoją historię w jakiś sposób wypełnia tę pustkę. Dziękuję za twoją pracę i za to, że jesteś powierniczką świątecznych historii. Moje święta kojarzą mi się z chaotyczną plątaniną kolorowych lampek. Z jednej strony wspominam je dobrze, cieszę się na myśl o nich, a z drugiej czekam jedynie na to, aż wreszcie przestaną świecić. Wiele świątecznych nieścisłości nie potrafiłam zrozumieć jako dziecko. Dlaczego mama prosi mnie, żeby zapakować prezent, który kupiła sobie, w taki sposób, jakby to ktoś inny jej podarował? Dlaczego nie mamy o czym rozmawiać podczas wigilijnej kolacji? Czemu podczas łamania się opłatkiem życzę tacie, aby przestał pić? Niektóre wspomnienia bardzo mocno odcisnęły się w mojej pamięci. Teraz jako osoba, która dopiero wchodzi w świat dorosłych, staram się je uleczyć, zakleić magicznym plastrem, który sprawi, że od teraz każde święta będą niepowtarzalne, pełne miłości i pozytywnej atmosfery. Tak się jednak nie dzieje. Zdarza się, że płaczę po tym, jak wybije północ, a ja nie mam nikogo, kto poszedłby razem ze mną na pasterkę. Powtarzam sobie, że wszystko się zmieni, że zmiana to proces, który potrzebuje czasu. Dlatego każdego roku sama staram się stworzyć świątecznego ducha. Odkąd wyprowadziłam się z rodzinnego domu na studia, jest z tym dużo łatwiej. Niedawno kupiłam nawet swoją pierwszą choinkę. Jest malutka, świeci delikatnym światłem, a zawieszone na niej pierniki w formie bombek pachną obłędnie. Takie małe rzeczy sprawiają, że powoli zaczynam czuć święta w sercu. Chciałabym życzyć Tobie, Twojej rodzinie oraz wszystkim słuchaczom tego, aby podczas tej zimy odczuwali ciepło, ale nie takie, które może kojarzyć się nam z rozpalonym kominkiem w zagranicznych filmach. Raczej mam na myśli taki rodzaj ciepła, który może ofiarować nam druga osoba, dzięki któremu czujemy się bezpieczni na właściwym miejscu. Oby każdy spędził takie święta, jakie sobie wymarzył. Gorąco Was pozdrawiam, Julia. Kolejna podobna wiadomość pogodnie pisze do nas Ela. Witaj Justynko, Justyno. Nie wiem jak wolisz, bo jedni nie lubią zdrobnień swoich imion, inni ich brzmienia w pełnej nazwie. Jestem Ela, Elka, Elżbieta, nigdy Elżunia, Bietka, tego nie. Trzeci rok z rzędu zbieram się do napisania tej wiadomości. Może w tym roku uda się chociaż ją wysłać. Słucham Castmasu od początku. W tym roku zwykle rano, odcinki są jak okienka kalendarza adwentowego. Podziwiam cię za wytrwałość i siłę woli, z którą codziennie... już zrobiłam przerwę przed mikrofonem, by to nagrać. Przecież jak my słyszymy godzinne nagranie, ty musisz pewnie gadać znacznie dłużej, do tego jeszcze czas na montaż. To piękne, że ci się chce. Dziękuję. Przeczytałam wiadomość, którą pisałam w zeszłym roku, na brudno w notatniku. Pomyślałam, że jest właściwie taka sama jak dziesiątki innych, które już czytałaś. Orka przed świętami, bo Jezusek nie przyjdzie, jak nie umyjesz okien. Chociaż u nas bardziej od okien liczyło się szkło stojące w witrynach. Masa jedzenia, alkohol, awantury, pretensje. W zeszłym roku pisałam o smutnych rzeczach, że nie każdy urodzony w grudniu ma fajnie, bo jeden prezent więcej. Urodziłam się 6 grudnia w Mikołajki. Miałam jeden prezent tylko. Moje urodziny nie były jakoś szczególnie celebrowane, bo to w końcu w Mikołajki. Czasem nawet o nich zapominano. Mam siostrzeńca młodsze ode mnie, mam siostrzenicę młodsze ode mnie o 3 i 2 lata, więc wszystkim porówno, czyli Mikołajki. Marzyłam o torcie i świeczkach. Tort miałam na 18, taki dla klasy i nauczycieli w szkole. Nie lubiłam świąt w domu, cieszyłam się na nie, ale ich nie lubiłam. Niesamowite zdanie. Nie lubiłam świąt w domu, cieszyłam się na nie, ale ich nie lubiłam. Gdy wyprowadziłam się z domu, czułam presję, by wracać na każde święta. Nawet jeśli miałabym jechać w Wigilię ostatnim busem 300 km, to miałam tam być. Pandemia i obostrzenia z nią związane były wybawieniem. Pierwsze święta w niej spędziłam sama w wynajmowanym pokoiku na warszawskich Szmulkach. O, to mieszkałyśmy wtedy bliżej, blisko siebie. Ja mieszkam blisko Szmulek. Mama oczywiście napierała, szantażowała, a była w tym dobra. A ja byłam już wówczas w terapii i na lekach i święta były magiczne. Gdy podjęłam decyzję, że nie jadę, to tak jakby mi ktoś zdjął ciężar z całego ciała. Pierwsze normalne. Było pięknie, spokojnie, mogłam spać do której chciałam, jeść lub nie jeść. Miałam małą żywą choinkę w doniczce, ozdobioną tylko światełkami, bo tak chciałam. W następnym roku zrobiłam to samo, chociaż obostrzenia były ciut lżejsze i łatwiej było mi dostać się do domu, ale decyzja była już łatwiejsza. Kilka miesięcy wcześniej, w październiku, poznałam moją dziewczynę. Przyjechała do mnie 2 dnia świąt. Dziś ci napiszę, jak to wygląda teraz. Z moją partnerką poznałyśmy się 3 lata temu. Od tego czasu święta spędzamy razem. Chociaż ona każdą Wigilię spędza w pracy, bo jest terapeutą w ośrodku, to i tak jest pięknie. Kolacja wigilijna jest więc dzień wcześniej u jej rodziców. Teściowie oboje po katolickiej uczelni wyższej. Wydawałoby się bardzo katolicka rodzina, wśród znajomych mnóstwo księży. Byłam przerażona, bo jednak zbałamuciłam im jedyne dziecko i vice versa zresztą. Przyjęli mnie bardzo ciepło, jakbym zawsze tam była. Teściu jest ze Śląska, jest takim sztywnym, przywiązanym do śląskiej tradycji, więc i kolacja wigilijna jest śląska, chociaż mieszkamy na Mazowszu, a i teściowa jest rodowitą warszawianką. Nauczyła się dla niego ją robić. Tak więc jest moczka, ale nie makówki, bo to danie z innego domu. O, tutaj jest jakaś gwiazdka. Nie pamiętam, z jakiej miejscowości pochodzi teściu, na Dolnym Śląsku, ale ponoć tak jest, że są domy, gdzie podaje się dla domowników moczkę, a dla gości makówki, a w innych jest na odwrót. Teściu pochodzi z domu od moczki, a ja nigdy nie dostałam u nich makówek. No, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie ma pierogów z kapustą i grzybami, bo to też niedolnośląskie. Są ciekawe rozmowy, ciepło i coś miłego w powietrzu. No dobra. I nabijanie się ze współczesnych księży, zwłaszcza tych z lokalnej parafii, bo nie są tacy oderwani od rzeczywistości. Ci, których oni znają lub znali, część już nie żyje, to księża starej daty. Tacy, co zanim poszli do seminarium, żyli i pracowali wśród ludzi i wiedzieli, czym jest szara codzienność. Albo z czym się je szarą codzienność, o tak. Moja kobieta się śmieje, że wybrała sobie babę, która jest jak młodsza wersja jej mamy. Nawet imiona pierwszej i drugiej mamy te same. Jedna urodziła się 6 grudnia, druga 6 stycznia. Obie gadatliwe, roztrzepane, chcące przechylić nieba. Teściową poznałam przypadkiem. Pracowałam wtedy na infolinii BOK sklepu wysyłkowego, czyli biuro obsługi klienta, a ona zadzwoniła, by zapytać, gdzie zamówiona przez nią paczka, jak to przed świętami, pół na magazynie, jeszcze nie wysłane, pół już w drodze. 15 nas tam wtedy pracowało, dziennie kilkadziesiąt telefonów odbieranych i trafiła akurat na mnie. Nazwisko nie jest popularne, śląsko-niemieckie, więc skojarzyłam od razu. Obie potem zapytałyśmy o to samo. Czy ja byłam dla niej miła? Moja dziewczyna jest z kolei jak swój ojciec. Zawsze chce mieć ostatnie zdanie. W swojej dziedzinie wie wszystko najlepiej. Czekam, aż skończy pisać pracę i obroni egzamin na specjalistę, bo podobno wówczas to przechodzi. Ale i tak można ich słuchać godzinami. Oboje są czuli i zdystansowani jednocześnie. Bardzo oddani. Dla najbliższych zrobią dużo. Lubię ich. Gdy byłam nastolatką, patrzyłam na rodziny w reklamach świątecznych, na rodzinne mojej starszej siostry i chciałam mieć tak. Dzisiejsza rzeczywistość jest lepsza. Nas dwie i pies, nasz dom magicznie przez cały rok. Jestem szczęśliwa. Życzę każdemu, kto czuje presję, by na święta być w domu rodzinnym, pomimo że nie są to dobre święta. By odważył się chociaż raz zdjąć ten ciężar z siebie i spędził je tak, jak chce i z kim chce. Najlepsze, co można dla siebie zrobić, to zadbać o siebie. Pozdrawiam cieplutko, Ela. Bardzo pogodna wiadomość, tak jak zapowiadałaś. Teraz pisze do nas anonimowa słuchaczka. Cześć. Bardzo długo zastanawiałam się nad pisaniem tego maila, bo bardzo chciałabym wyrzucić z siebie kilka swoich wspomnień. Nie chcę się przedstawiać, bo wiem, że moi znajomi też cię słuchają, a prawdę mówiąc wstydzę się i boję tego, że mnie rozpoznają i dowiedzą się, jak naprawdę wygląda moje życie, bo jest całkiem inne, niż je im przedstawiam. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy ta historia nadaje się do przeczytania innym, dlatego sama chyba teraz napiszę, że trigger warning, depresja, alkohol, próba samobójcza, próba morderstwa, święta. Wow. No to zapinamy pasy. Zacznijmy od tego, że wychowałam się w rodzinie z problemem alkoholowym. Odkąd pamiętam, święta co roku bez taty, bo na Wigilię jechaliśmy do babci, a on w tym czasie był pijany w domu lub w miejscu mi nieznanym. Każde święta, nie tylko te zimowe. W rodzinie zawsze mówiliśmy, że jest przeziębiony, albo jest w pracy, albo wstaw cokolwiek. Co roku, stojąc przy stole wigilijnym i mówiąc Ojcze Nasz, na początku patrzyłam na rodzinę ze łzami w oczach, bo nie było z nami taty i ja nie potrafiłam tego zrozumieć. Byłem dzieckiem. Innym razem, jak dzień przed Wigilią, ja, mama i moja siostra przygotowywaliśmy jedzenie. On wrócił w oczywistym stanie. Zaczęła się... A przepraszam, to jest słuchacz, a nie słuchaczka. Bardzo was przepraszam. Zaczęła się awantura. Long story short, nie została ani jedna cała bombka na choince, która zresztą sama leżała przewrócona. Kwiatki z okien porozrzucane, szyba w szafce kuchennej pęknięta, krzesła poprzewracane, dziury i rysy na panelach odrzucania czym popadnie. Widoczne są do dziś. Szybka ewakuacja do babci, a tata został sam w domu. Nie wspominam świąt dobrze, ale nie wspominam tak też zwykłych dni. Mając 12 lat, znalazłem swojego tatę wiszącego na sznurku w ogrodzie. Jezus Maria. Zrobił to, bo mama zagroziła mu, że zgłosi go na przymusowe leczenie. Na szczęście znalazłem go niedługo po tym, jak to zrobił, więc automatycznie karetka, szpital, ojom, śpiączka, później psychiatryk. Finalnie żyje i jest w pełni sprawny. Jeśli jesteście ciekawi, to po tym wszystkim nadal pił. A miałem nadzieję, że może świadomość tego, do czego go to doprowadziło, go zmieni. A właściwie to zmieni. Pomijając wszystkie inne historie, które równie nie są wesołe, przejdę do tej, która zrujnowała mi święta i cały obraz świetnego, okołoświątecznego czasu raz na dobre. 3 lata temu, w pierwszy dzień świąt, przyszedł do mojego domu najgorszy człowiek, jakiego w życiu poznałem. Spałem. Drzwi wejściowe nie były zamknięte, bo moja młodsza siostra wyszła ze znajomymi i miała niedługo wrócić. A ten facet wszedł do mojego domu z nożem. Nie chcę mówić dlaczego, bo to nie zmienia tutaj nic. Ale chciał zabić mojego ojca. Szarpałem się z nim, on był pod wpływem jakichś środków. Mam bardzo duży dom. Mój tata spał z mamą w pokoju po drugiej stronie domu. Mieli włączony telewizor, więc nic nie słyszeli. Na szczęście mają twardy sen. Wracając, widziałem ten nóż w jego ręce. On przyszedł z zamiarem użycia go, ale nie był chyba w stanie tego zrobić. Udało mi się tego człowieka wypchnąć za drzwi i je zamknąć, uciec i zadzwonić po policję. Przyjechali w 3 minuty, skuli go i zabrali na dołek. Później była sprawa w sądzie, która też mi niesamowicie rozwaliła psychikę. Przez wszystkie wydarzenia w moim życiu leczyłem się psychiatrycznie. Stwierdzono mi zaburzenia lękowe i depresję. Ciężko mi jest żyć. Od 4 lat siedzę też w niesamowicie toksycznej relacji, ale nie umiem tego skończyć. Uzależniłem się od tej dziewczyny, ona niszczy mnie, a ja ją. Ale wiem, że nie jestem w stanie pokochać kogoś innego. Tak, jak kocham ją. Wiem, że to wszystko brzmi, jakbym miał niesamowicie bujną wyobraźnię, ale niestety tak wygląda moje życie. Boję się, co będzie dalej. Nie wiem, czy dam radę. Rok temu odszedłem od leków od psychiatry, teraz czuję, że powinienem wrócić i na terapię, i do tych leków, ale jestem na 1 roku studiów i po prostu mnie na to nie stać. Wracając do tych znajomych, o których wspominałem na początku, że boję się, że mnie rozpoznają i dowiedzą się, jak wygląda moje życie, bo nie znają prawdy. To są to osoby, które poznałem na studiach i przedstawiam im moje życie kompletnie inaczej. Nie chcę, żeby widzieli, że sobie nie radzę, że codziennie płaczę, że nie mogę spać w nocy, że kiedy im odmawiam wyjścia na drinki, nauka nie jest prawdziwym powodem, dlaczego nie idę. Mimo tego wszystkiego staram się dalej żyć. Wiem, że te wszystkie złe myśli to moja głowa, a nie ja. Pozwalam sobie na smutek, bo wiem, że naprawdę mam do tego powody. Marzę o tym, żeby mieć kiedyś swoją rodzinę, żonę, w której będę miał wsparcie, dzieci, których życie i wspomnienia z dzieciństwa będą inne niż moje. Patrzę na przyszłość z nadzieją i właśnie tej nadziei życzę wam wszystkim na święta. Dziękuję, Justynko, za to, że jesteś i wam, drodzy słuchacze, za to, że wysłuchaliście też mojej historii. Tej mojej historii. Buziaki dla wszystkich, bądźcie silni. Boże, jaka straszna historia. Droga Justyno i wszyscy, którzy słuchają. 1,5 roku temu koleżanka z pracy poleciła mi podcast Piąte nie zabijaj, który całkowicie mnie pochłonął. Stąd, gdy w grudniu pojawił się Castmas, nie byłem zachwycony, gdyż jako, że codziennie nagrywanie jest na pewno czasochłonne, spodziewałem się, że wpłynie to na częstotliwość piątego. Chyba nawet wtedy nie odsłuchałem żadnego świątecznego odcinka. Minęło kilka miesięcy, dość dla mnie trudnych. Nadszedł wrzesień. Kolejny powrót do pracy po urlopie. Urlopie, który jak zwykle trwał za krótko, a powrót okazał się dla mnie 100 razy cięższy niż myślałem. Miałem nawet odkreślać w kalendarzu dni do końca roku, bo tak bardzo chciałem, by nadeszły święta. Niestety, usiłowanie nieudolne. Końcem października, gdy po całym dniu ćwiczyłem na siłowni, przyszło mi do głowy, że może byłoby mi łatwiej, gdybym sobie ten okres oczekiwania na święta jakoś umilił. I włączyłem 1 odcinek Castmasu z 2022. Stało się. Zatraciłem się całkowicie. Słuchałem jednego dwóch odcinków dziennie, zainspirowany twoim kalendarzem adwentowym, kupiłem kominek i różne olejki eteryczne, zwłaszcza zapachy choinkowe. Skończyłem Castmas na 20 grudnia i zostawiłem sobie na resztę na adwent. Czas szybko minął, dziś siedzę w pociągu, jadę do pracy, jest już 6 grudnia i właśnie słucham 2 odcinka Castmasu 2023. Jestem zmęczony, mimo że dzień dopiero się zaczyna. Jest 10 grudnia, a ja w końcu znalazłem chwilę, aby kontynuować. Tak bardzo nie mogłem doczekać się świąt, a teraz czuję, że czas przecieka mi przez palce. Czekałem na te święta nie tylko ze względu na ich wymiar religijny, jestem osobą wierzącą, i że to czas w pewien sposób wyjątkowy, ciepły, ale niestety głównie ze względu na odpoczynek. Od pracy przede wszystkim, ale tak naprawdę od wszystkich obowiązków i od ludzi chyba też. Święta zawsze były dla mnie krępujące. Wychowywałem się w rodzinie dys, głównie alkohol, awantury. Nie przelewało się u nas. Mieszkanie na małej przestrzeni też rodziło ciągłe konflikty. Zawsze chciałem mieć mały, własny domek, jednak nigdy nie zarobię tyle, żeby je spełnić. A na kredyt się nie zdobędę, zakładając, żebym go dostał. Nawet nie wiem. Więc święta głównie przeżywałem w aspekcie religijnym. Teraz wszystko mi zobojętniało. Od kilku miesięcy chodzę na sesję psychoterapii. Leczę też farmakologicznie depresję, mam poważne problemy ze snem. Na psychoterapię zdecydowałem się głównie ze względu na kłopoty w pracy. Zaczęły mnie przytłaczać, a że pracuję z młodzieżą i nie chcę w pracy odstawiać dziadostwa, postanowiłem spróbować. Na pewno pomogła mi na to z tym, z czym głównie tam poszedłem. Stresowe sytuacje przestały mnie aż tak boleć. Jednak okazało się, ba, to nawet było oczywiste, że praca to wierzchołek góry lodowej. Jestem samotny i choć widzę dużo plusów takiego stanu, niestety są też minusy. Może i mniej, ale są. Nie bardzo mogę coś z tym zrobić. W ogóle nie mogę. Nawet gdybym znalazł faceta, tak, jestem drugą literą jednego z najbardziej znienawidzonych w Polsce 2015-2023 akronimów. Nie wyprowadzę się też. Mieszkam teraz już tylko ja z chorym rodzicem i choć nikt niczego ode mnie nie wymaga, czuję odpowiedzialność. Odejście po prostu nie wchodzi w grę. I z powodu miłości, i z odpowiedzialności, i z powodu ewentualnych wyrzutów sumienia, które by mnie zniszczyły. Nie chcę też być hipokrytą. Mieszkanie w domu rodzinnym, jaki by nie był jego stan, ma poza tym swoje plusy, między innymi ekonomiczne, choć oczywiście partycypuję we wszystkich kosztach. Poza tym wcale nie jestem pewien, czy kogoś bym znalazł. Nienawidzę siebie. Choć czasem popatrzę w lustro i pojawia się jakaś nadzieja, to na ogół źle to się kończy. Kiedyś dużo ważyłem, potem szybko schudłem, teraz choć wagowo jestem w normie, balansuję wokół górnej granicy, widać i rozstępy, i nadmiar skóry. Same, mam to samo. Też mam i rozstępy, i nadmiar skóry. Kiedyś nawet w ciągu kilku lat udało mi się odłożyć kilkanaście tysięcy na operację brzucha, ale jak już je miałem, doszedłem do wniosku, że to bez sensu. Chcę tylko powiedzieć, tak by the way, że są takie operacje refundowane na NFZ. Just saying. Mankamenty są też w innych miejscach. Do brzucha nie pasowałoby mi coś innego, więc odpuściłem. Poza tym pewnie i tak nie wydałbym tyle na siebie. Myślałem długo, że to chytrość, jednak jakoś nie żal mi pieniędzy. Więc może nie jest tak źle. Nie wiem, jak dalej potoczy się moje życie. Sam zmagam się z przewlekłą chorobą układu ruchu, jednak doszedłem do takiego momentu, że mój jedyny cel to dożyć, póki żyje rodzic, z którym mieszkam, i którego bardzo kocham. Gdy jej zabraknie, będę mógł ze spokojem sam odejść. Nie wiem, czy się odważę, ale w sumie dalsze życie nie będzie już miało sensu. A na ten moment zostaje mi mieć nadzieję, że będę miał na tyle siły, by podnieść się rano i iść do pracy. By w niej przez te kilka godzin starać się nie pokazywać po sobie niczego. Ważne jest dla mnie, by swoją pracę wykonywać dobrze, bym widział jej efekty. Choć po strajku straciłem bardzo dużo zapału. W święta ubiorę choinkę, zjem coś dobrego, co będzie okupione ogromnymi wyrzutami sumienia, późniejszym katowaniem się na siłowni, wyrzeczeniami, jak gdyby mogło to cokolwiek w mojej sytuacji zmienić. Pójdę na pasterkę, potem jak co roku włączę świąteczny odcinek z archiwum Mix, How the Ghost Stole Christmas, i znów zatęsknię przez chwilę za bliskością drugiej osoby. Czas świąteczny minie i jakoś to będzie. Może nawet będzie spoko. Przynajmniej spędzamy czas we dwójkę. Nigdy u nas nie było żadnych rodzinnych spędów, odwiedzin. Jako dziecko było mi z tego powodu przykro. Teraz, a jestem dość młody, zostało mi jeszcze kilka lat do 40. Bogu dzięki, że tak jest. Kończąc, dziękuję Ci za Twoją pracę, w którą wkładasz dużo serca. Masz piękny głos. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wysłać swoje historie, które wielokrotnie wywołały u mnie refleksje i silne emocje. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchających. Pomyślcie o mnie ciepło przez sekundę przy swoich choinkach. Dziękuję. Och, bardzo mi przykro. Agnieszka. Dziś miało mnie już nie być. Jutra też miało już nie być. Wczoraj miał być koniec mojej historii, bo ja nie chcę żyć. Biorę leki, ale nie pomagają. albo pomagają na tyle, że wciąż jestem. Jestem, ale tak, jakby mnie już nie było. Niestety, wciąż jestem. 9 grudnia miałam urodziny. Przespałam je tak, jak przesypiam wszystkie inne ważne momenty czy święta. Uciekam w sen, wtedy mniej boli. Wczoraj planowałam ze sobą skończyć. Planowałam, ale nie wyszło. Nie dałam rady. Dziś obudziłam się z poczuciem niewykonania zadania. Pod koniec lipca ktoś dla mnie ważny, prawie najważniejszy i ostatni, który przy mnie był, postanowił odejść. Napisał tylko maila, że nie ogarnia życia i kiedyś ze mną porozmawia. We wrześniu postanowiłam rozstać się ze sobą. W październiku zadzwoniłam po pomoc. Głos w słuchawce powiedział, że wysyła karetka. Jedyne, co muszę zrobić, to otworzyć drzwi. Odmówiłam. Bałam się być w takim miejscu bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Nie mam przyjaciół, nie mam znajomych, znikomy kontakt z rodziną. Bo nawet jak ktoś kiedyś zadzwoni, to najczęściej nie mam siły odebrać. Chociaż mam dorosłą córkę, z którą mieszkam, która jeszcze kiedyś pytała, czy zrobić mi herbatę. Teraz już nie pyta, praktycznie nie rozmawiamy. Wyautowałam się z życia tak dawno temu, że nawet nie pamiętam kiedy. Wszyscy zaakceptowali ten stan. Ileż można pukać do zamkniętych drzwi. Jednak zaczęłam terapię, nawet podpisałam kontrakt na życie i trwam, bo życiem bym tego nie nazwała. Boję się świąt, wszak to najbardziej rodzinne święta ze wszystkich, ale nie dla mnie. Chociaż rodzice i siostry mieszkają kilka ulic dalej. Zapadnę się w sobie jeszcze bardziej, chociaż nie wiem, czy bardziej się da. I znów zasnę. Moje życie to pasmo mega trudnych sytuacji i najczęściej niewłaściwych decyzji. W wieku niespełna 21 lat usłyszałam od męża, że się mnie brzydzi po tym, jak był przy porodzie naszej córki. Wytrzymałam niecałe 10 miesięcy. Później był rozwód, który do dziś wywołuje u mnie dreszcze. Gdy wyszłam na prostą, spotkałam kogoś, kto okłamywał mnie w każdym momencie, przez kogo moja mama wyrzuciła mnie z domu. Córka miała wtedy 10 czy 11 lat. I gdyby nie moja ukochana babcia, która była moim dobrym duchem, wylądowałybyśmy na ulicy. Niedługo potem babcia odeszła, zaraz za nią odszedł dziadek. A gdy zaczęłam stawać na nogi, odeszła Ania, moja przyjaciółka, zostawiając nie tylko mnie, ale też swoich chłopaków, z których starszy miał 4,5 roku, a młodszy 8 miesięcy. Traumatycznych zdarzeń było więcej. Dużym problemem jest fakt, że nie umiem rozmawiać. Nikt mnie tego nie nauczył. Ja też nie nauczyłam tego swojej córki. Dlatego postanowiłam napisać i podzielić się swoją historią. Dziękuję, Justyno, za taką możliwość. Najsmutniejsza historia na świecie to moja historia, która z niewiadomych przyczyn nie skończyła się wczoraj. Agnes. PS. Kiedyś żyłam dewizą, że każdy napotkany człowiek ma niewidoczną plakietkę z napisem "Zauważ mnie i daj mi odczuć, że jestem kimś ważnym". Kiedyś to ja walczyłam o wszystkich, ale gdy przyszło powalczyć o mnie, zostałam sama. Nie mam żalu, praktycznie niewiele już czuję. Pragnę tylko, aby przestało boleć, żeby nie bolało trwanie, myślenie, bycie, szczególnie w samotności, z jedyną przyjaciółką, depresją. Więc jeśli macie możliwość, powalczcie choć trochę. Czasem wystarczy jedna rozmowa, czasem tylko SMS. Może po to też są święta. Kiedyś było inaczej. Wołanie o pomoc, pisze Ewa. Dzisiaj jest 10 grudnia, 22.15. Czekam na następny Castmas. Obiecałaś, Justynko, że będzie wcześniej. Nie wiem, czy moja historia cię na tyle zaciekawi, abyś ją przeczytała, ale jak nie tu i teraz, to może kiedyś. Oczywiście, że temat musi się łączyć ze świętami i tak jest. Moje święta spędzam rodzinnie, chociaż w coraz mniejszym kręgu. Tato i teść zmarli. Mam syna jedynaka, który ma 29 lat i nadal jest samotny. Szuka dziewczyny i nie ma w tych sprawach sukcesów. Już od paru lat Wigilia i czas świąteczny to wcale nie radosne chwile. Składane życzenia drażnią go i wręcz złoszczą, bo przecież życzymy mu znalezienia tej drugiej połówki. Jego koledzy powoli się wykruszają, znajdują sobie partnerki, dziewczyny, a mój Andrzej sam. Na Sylwestra znów nie pójdzie, bo nie ma z kim. Na wesele kolegi chyba też nie, bo jak to bez partnerki. Zwyczajnie zaczynam się martwić o niego, czasami powie coś takiego, że płacze, tak jak teraz. Boję się, bo jego słowa o tym, że nie chce mu się żyć, że żadna go nie chce, bo nie jest ładny, brzmią jak groźba. Kiedyś podczas apelu w telewizji o zbiórkę na leczenie dziecka mój syn powiedział, że to niesprawiedliwe, bo tu ktoś musi zbierać pieniądze, aby być zdrowym i szczęśliwym, a jemu potrzeba tylko, aby jakaś dziewczyna go pokochała. Jest wysokim chłopakiem, po studiach, ma pracę i ma gospodarstwo rolne, warunki bytowe bardzo dobre, ale małą łysinkę i to też problem. Według niego dlatego się nie podoba. Co będzie, jak sobie nie ułożę życia z kimś? Owszem, mówię i tłumaczę, aby się tak nie przejmował, że ma czas. A także, żeby poszedł do psychologa i pogadał o swoich problemach. Nie chcę iść. Nie wiem, jak mam mu pomóc, piszę do ciebie, Justynko. Może jak przeczytasz te słowa, znajdzie się jakaś dziewczyna. Może będzie chciała nawiązać kontakt z moim synem, a może znajdzie go na Tinderze. Na takich typu portalach jest zarejestrowany. Może dla mnie jakieś wskazówki, co robić, jak pomóc w takiej sytuacji, jak się cieszyć świętami, jak widzisz, że twoje dziecko jest nieszczęśliwe i samotne. Wiem, że taki problem może komuś się wydawać błahym, ale mylicie się, takie problemy też są i mogą prowadzić do dramatów. Obawiam się tego. Na koniec chciałabym życzyć wszystkim szczęśliwych świąt i doceniajcie swoich najbliższych za to, że są. Ewa z Sandomierza. Ewo, po pierwsze, uderzył mnie taki fragment w tym mailu, że składane życzenia drażnią go i wręcz złoszczą, bo przecież życzymy mu znalezienie tej drugiej połówki. To może po prostu nie życzcie mu tej drugiej połówki i życzcie mu rzeczy dla niego, czyli żeby był szczęśliwy, żeby był spokojny, żeby był zdrowy, albo na przykład, żeby nie wywierać na nim żadnej presji, po prostu zrezygnujcie w tym roku z życzeń. Albo rzućcie jakieś życzenia ogólne, bo to jest po prostu wywieranie presji. Po drugie, był fragment na Sylwestra znów nie pójdzie, bo nie ma z kim, na wesele kolegi chyba też nie pójdzie, bo jak bez partnerki. Ja na wesela chodziłam nie mając partnera. Na niektóre chodziłam sama, na niektóre po prostu umawiałam się z moim kolegą, który ze mną chodził, a jak on miał wesele, na które też nie chodził z dziewczyną, akurat był gejem i jeszcze się nie wyautował, wtedy to po prostu ja z nim chodziłam. Więc są różne wyjścia. Teraz na wesela też ludzie chodzą sami, szczególnie tam, gdzie są inni znajomi. Nie rozumiem, dlaczego na Sylwestra, przecież raczej na bal nie idzie, tylko idzie na imprezę sylwestrową, więc naprawdę można żyć bez dziewczyny i wydaje mi się, że ale to jest moja opinia i myślę, że wiele osób przyzna mi rację, że dopóki nie zrozumie człowiek, że najważniejsze jest to, żeby mieć dobrą relację ze sobą, to nie warto wchodzić w relacje, w które łatwo jest wejść tylko dlatego, żeby były. Jeżeli uzależniamy swoje poczucie własnej wartości od tego, czy kogoś mamy, czy nie, to nie jest to dobre, ponieważ posiadanie drugiego człowieka, czy w ogóle posiadanie, to jest też złe słowo, bo nie możemy nigdy posiadać jakiegoś człowieka, ale bycie z drugim człowiekiem nie jest jakimś świadectwem naszej wartości. Jeżeli twojemu synowi może coś pomóc, to wiem, że to tak jak on nie chce, nie wiem, na razie na psychoterapię i jeszcze w ogóle na jakieś wsparcie psychologiczne, to może wiem, że to zabrzmi teraz dziwnie, tak jakbym chciała to monetyzować, ale moja książka Małe końce świata jest właśnie między innymi o tym, o byciu samotną przez bardzo długi czas. Jest też o relacjach, w które wpadałam właśnie tyle, byle nie być sama. I w jakie tragedie mnie to wprowadziło. I jestem pewna, że wiele osób, które bardzo szukają i pragną miłości i nie chcą być samotne, potrafią wpakować się w bardzo duże problemy tylko właśnie po to, żeby się tak nie czuć. I dopiero potem rozumieją, że to nie jest wcale rozwiązanie, więc zaczęłabym od tego, żeby twój syn, a jeżeli ty chcesz mu pomóc, to właśnie, żeby budować jego poczucie wartości, na tym pracować, nad jego poczuciem własnej wartości, pewności siebie. Twój syn ma 29 lat z tego, co piszesz. Ja poznałam mojego męża, kiedy on miał 31 i był kompletnie łysy i siwy. I wyglądał, jakby miał 50 lat, których jeszcze nawet do tej pory nie ma. I to naprawdę o niczym nie świadczy, że ktoś łysieje. Nie wiem, w jakim on żyje środowisku, ale jeżeli łysina jest czymś, co go totalnie wytrąca jakby z poczucia pewności siebie i w ogóle go załamuje, Myślę, że tutaj problem nie leży w braku dziewczyny, tylko właśnie w jego stosunku do samego siebie i nad tym bym się teraz przede wszystkim skupiła. Więc przestańcie mu życzyć dziewczyny, przestańcie mu szukać tej dziewczyny, tylko zacznijcie go wspierać w tym, żeby zaczął sam siebie lubić, a miłość być może kiedyś się znajdzie. Ja wierzę, że na każdego z nas czeka, tylko trzeba sobie zawsze zrobić najpierw porządek ze sobą. I życzę wam powodzenia. I ostatni mail na dziś jest od Marcina. Pisze tego e-maila pełny żalu i goryczy, że tkwiłem kolejny rok w zawieszeniu i tak mało zrobiłem, żeby zmienić coś w swoim życiu. Pamiętam, jak rok temu spacerowałem po mieście ze słuchawką, słuchając waszych historii. Obiecałem sobie, że coś z tym zrobię, że w końcu kiedyś ja będę miał swoje szczęśliwe święta. To był trudny rok. Tkwię w toksycznej relacji, bo bardzo kocham swojego syna, a jego mama ma świadomość tego i wykorzystuje to, szantażując mnie w każdej możliwej sytuacji. Do tego nerwica lękowa, która płata mi figle każdego dnia w najmniej oczekiwanych momentach, to mój krzyż po wielu latach nadużywania alkoholu. Jeszcze nie nauczyłem się z nią żyć, z tą chorobą. Jak się leczę, to jest znośnie, ale jak próbuję żyć bez leków, to jest bardzo ciężko. Szczególnie w tym okresie przedświątecznym, gdzie na jarmarkach bożonarodzeniowych widać szczęśliwych ludzi, tak późno wstaje słońce i tak szybko zachodzi. Trudny czas. Życie na trzeźwo jest cholernie trudne. To przeżywanie tych wszystkich emocji. Czasami obserwuję swojego synka i mam wrażenie, że uczę się z nim życia na nowo. I ten ogromny żal, że nie udało mi się stworzyć mu idealnego domu. Im więcej książek o wychowaniu dzieci czytam, tym bardziej świadomość kiedyś źle podjętych decyzji ciągnie mnie w dół. Chciałbym kiedyś do was napisać, że jest super. Naprawdę chciałbym. Nie mam w tym roku sił już udawać i odgrywać przed synem radosnego, zaradnego ojca, który ubiera choinkę, wygłupiając się, który biega po całym mieście za żywymi karpiami, po to, aby je wypuszczać do stawu razem z synem. To mnie kosztuje zbyt wiele. Jestem lekko po 30 i nie chcę, aby ciągle mi ktoś mówił, jak mam żyć, co mam czuć i robić. Uciekam tam, gdzie jest dużo słońca. Chcę chociaż raz przeżyć święta po swojemu. Dobra kawa i wysiłek fizyczny to moje lekarstwo na najbliższe miesiące. Może to zbyt egoistyczne, ale może to właśnie będzie pierwszy krok do życia po swojemu. Chyba mi trochę ulżyło, że przelałem swoje chaotyczne myśli w tego e-maila. Życzę tobie, Justyno, i wam wszystkim w ten czas grudniowy dużo ciepła, spokoju, miłości, Marcin. Marcin, to nie jest egoistyczne. Nie nalejesz z pustego naczynia, więc jeżeli chcesz dać swojemu synowi szczęście i siebie szczęśliwego, to najpierw odpocznij, zajmij się sobą. Bardzo dobry plan. I trzymam za ciebie kciuki. Dziękuję wam dzisiaj, kochani, za uwagę. Do świąt 15 grudnia zostało 9 dni. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.